Witajcie, bracia i siostry. Korzystając z tej uprzywilejowanej okazji, że mogę tutaj przed wami stać, chciałbym pozdrowić wszystkich bardzo serdecznie z Kościoła Chrześcijan Baptystów na Skale w Poznaniu. I muszę przyznać, zresztą nie pierwszy raz i na pewno nie ostatni, że bardzo, bardzo miło jest nam tutaj przyjeżdżać. Miło jest tutaj z wami być. To jest zawsze taka wyjątkowo ciepła okazja zobaczyć was wszystkich i naprawdę mnie to zawsze cieszy i raduje. Ale też zdaję sobie sprawę z tego, że stoicie jako Kościół przed wieloma wyzwaniami w obecnym okresie i że na pewno są to z jednej strony te plany czy pomysł zakładania nowego zboru jest czymś niesamowicie pięknym i jest to Boża łaska i wierzę w to, że rzeczywiście Bóg nas do tego powołuje i Boże Królestwo w ten sposób tutaj może w Gdańsku rosnąć. Z drugiej strony no, na pewno to jest wiąże się z wieloma trudnościami, ale też pewnie jakimś strachem czy stresem i na pewno z wieloma nieporozumieniami i z rzeczami, które trzeba przepracować. I ja stoję przed wami tutaj, mam nadzieję, w jak największej pokorze, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że mam 28 lat i większość z was tutaj jest ode mnie wiele starsza, mądrzejsza i z wiele większym doświadczeniem. Niemniej jednak mam wrażenie, że dzisiejszy fragment Ewangelii Marka, którą jak najbardziej zachęcam, żebyśmy otworzyli na 9 rozdziale, zachęca nas i powołuje nas do czegoś, co jest niesamowicie istotne i co również w obecnym czasie tutaj w Gdańsku, tutaj w Kościele, myślę, że jest czymś, o czym nie możecie zapominać i o czymś, co jest szalenie, szalenie ważne. Ten fragment zabiera nas w taką już w zasadzie ostatnią podróż, którą Jezus rozpoczyna z uczniami swoimi. W połowie tego starożytnego dokumentu, którym jest Ewangelia Marka, no właśnie jesteśmy świadkami rozpoczęcia tej ostatniej drogi, którą Jezus zabiera swoich uczniów, ostatniej drogi do Jerozolimy, ostatniej, można powiedzieć, ich podróży wspólnej. Jednocześnie w tym momencie również zaczyna się część Ewangelii, w której Jezus uczy swoich apostołów naprawdę wielu praktycznych rzeczy. I niektórzy bibliści nazywają tę sekcję Bożego Słowa, czy Ewangelii Marka, słowami chrześcijaństwo po prostu, tak zapożyczając nazwę czy tytuł książki C.S. Lewisa, który właśnie tę książkę napisał, dlatego że ten fragment Bożego Słowa, kiedy Jezus rozpoczyna tą ostatnią podróż, kiedy zostało mu z apostołami dosłownie ostatnich kilka może tygodni, a wtedy Jezus skupia się między innymi również na wielu praktycznych poradach. Zostawia wiele takich rzeczy, które można od razu wcielić w życie. I na pierwszy rzut oka ten fragment, który dzisiaj będziemy czytać, jest właśnie taki. Bardzo systematyczny, pełen dobrych rad, pełen dobrych poleceń, pełen rzeczy, które Jezus mówi, róbcie tak, a nie róbcie tak. Natomiast wydaje mi się, że również pod tą powierzchowną warstwą tych poleceń i tych rad możemy odnaleźć kolejny prawdziwy skarb, bo oczywiście te praktyczne rady są wyjątkowo dla nas przydatne, natomiast myślę, że możemy odnaleźć tutaj perłę w postaci Jezusa, który pokazuje, o co właściwie chodzi, o co w istocie chodzi w pójściu za Nim i co jest kluczowe w uczniostwie, o czym uczniowie nie mogą zapominać. I to jest motyw, który często się tutaj powtarza i dlatego wierzę też, że jest to szczególnie istotne dla mnie, szczególnie istotne dla was, szczególnie dla nas istotne jako dla Kościoła, dlatego że okazuje się, że bez tego, o czym Jezus mówi, nie będziemy mogli żyć prawdziwie spełnionym i satysfakcjonującym życiem. I to może brzmieć trochę enigmatycznie, natomiast zaraz przeczytamy ten fragment i chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad nim, odpowiadając na trzy pytania. Po pierwsze, zobaczymy, czy spróbujemy poszukać odpowiedzi na pytanie, co Jezus próbuje pokazać swoim uczniom. Po drugie, co w związku z tym uczniowie powinni zrobić? Jaka powinna być moja reakcja jako uczeń Chrystusa? Jak ja powinienem zareagować? Co powinienem zrobić na to, co Jezus mówi? I w końcu, najważniejsze pytanie z tego wszystkiego, ostatnie, jak to w ogóle jest możliwe? Jak ja to mogę zrobić? Bo zobaczymy, że to, do czego Jezus wzywa uczniów, nie jest wcale takie łatwe. Będziemy czytać od 30 wersetu, 9 rozdział Ewangelii Marka. Pozwólcie, że jeszcze pomodlę się, oddajmy ten czas Bogu. Potrzebujemy Jego łaski, potrzebujemy Jego prowadzenia. Tak, Ojcze, wyznajemy, że jesteśmy tylko ludźmi. Jesteśmy tylko prochem. Jesteśmy całkowicie niezdatni do niczego bez Ciebie. Panie, wiemy, że jesteśmy zależni całkowicie od Ciebie. Panie, chcemy być zależni. Chcemy, żebyś nam tą świadomość w nas tą świadomość zakorzenią. I tak, Ojcze, w związku z tym wyznajemy, że jesteśmy również zależni od tego, co Ty powiedziałeś. Chcemy, Panie, odkrywać Twoją mądrość w Twoim Słowie. Chcemy być posłuszni temu, co Ty powiedziałeś. I wierzymy, że przez swojego Ducha Świętego to Słowo ma moc nas zmieniać. Ma moc ożywiać nasze twarde serca. Ma moc pokazywać nam Ciebie, ale pokazywać nam również to, w jaki sposób Ty zaplanowałeś dla nas nasze życie. W jaki sposób oczekujesz, że będziemy nim żyć i co tak naprawdę jest dobre. Tak naprawdę prawdziwie dobre. Prosimy Cię, Ojcze, otwieraj teraz przed nami to, co nam zostawiłeś. W imię Twojego Syna o to się modlimy. Amen. Więc przeczytajmy cały ten fragment, 9 rozdział Ewangelii Marka, 30 werset do końca rozdziału, do 50 włącznie. Jezus wyszedłszy stamtąd, przechodził przez Galileę, a nie chciał, aby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem uczniów swoich i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tego słowa, a bali się go zapytać. I przybyli do Kafarnaum, a będąc w domu, zapytał ich: o czym to rozmawialiście w drodze? Oni zaś milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. I usiadłszy, przywołał 12 i rzekł im: jeśli kto chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Potem wziął dziecię, małe dziecię, postawił je przed nimi i wziąwszy je w ramiona, rzekł do nich: kto by przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim, nie przyjmuje, a ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Odpowiedział mu Jan: nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami. Jak wypędzał w Twoim imieniu demony i zabraniliśmy mu, bo nie chodził za nami. Ale Jezus rzekł: nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie mówić. Bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami. Albowiem kto by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. A kto by zgorszył jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień ich nie gaśnie. A jeśli cię gorszy oko twoje, wyłupie. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień ich nie gaśnie. Albowiem każdy ogniem będzie osolony. Sól to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. No i ten fragment, on po raz w swojej głównej części przenosi nas z powrotem po raz ostatni w Ewangelii Marka do Kafarnaum, do miejsca, gdzie Jezus mieszkał za życia. Ale tym razem jesteśmy tutaj świadkami pewnej takiej nostalgicznej wiadomości z perspektywy pisarza. Czytamy tutaj w 30 wersecie, że Jezus już tutaj tylko przechodzi przez Galileę. Tak, to już nie jest jego miejsce życia, to już nie jest jego miejsce misji, on tylko przechodzi przez Galileę. I bardzo długo zastanawiałem się nad tym, co ten tekst ma za zadanie nam przekazać. I oczywiście może ktoś stwierdzi, no przecież Piotr, to jest naturalne. Dosłownie wszystko jest tu napisane. To jest bardzo prosty tekst. I na pierwszy rzut oka oczywiście tak jest. Problem pojawia się jednak, kiedy próbujemy zidentyfikować czy zastanowić się nad tym, jaki jest temat przewodni tego, o czym Jezus sobie mówi. No bo wydaje się właśnie znowu na pierwszy rzut oka, że to, co tu się dzieje, to jest jakiś taki bardzo chaotyczny zbiór różnych tematów. Tak, kolejne zdania są luźno połączone ze sobą, ale o co Jezusowi chodzi? Co Jezus próbuje tu przekazać? I wydaje mi się, że to jest dużo trudniejsze. I chciałbym zatem, byśmy na początku przejrzeli się najpierw kilku ostatnim wersetom, które tutaj przeczytaliśmy, dosłownie od 43 do 48. I na początku pomoże nam to zrozumieć, co Jezus próbuje przekazać. Więc tak jak mówiłem, pierwszą rzeczą, która tutaj się rzuca w oczy, to jest to, że ten fragment jest wyjątkowo praktyczny. I nie chciałbym tego pomijać. Wydaje mi się, że oczywiście nierozsądnym byłoby zakładać, że Jezus mówi tutaj na przykład o odcinaniu części swojego ciała dosłownie. Tak? Sens tej wypowiedzi leży właśnie w tej przenośni. A wydaje mi się, że Jezus nie wzywa swoich uczniów dosłownie, żeby kaleczyli swoje ciało. Natomiast to, co robi Jezus, to podaje swoim uczniom trzy przykłady. Mówi o ręce, mówi o nodze, mówi w końcu o oku. I Jezus mówi, że jeżeli te rzeczy, te części ciała przywodzą nas do grzechu, to lepiej byłoby nie mieć tych części ciała, ale wejść do królestwa. Lepiej by było być okaleczonym dosłownie, ale wejść do królestwa, być zbawionym, wejść do życia, niżli stracić swoje życie, ale nie być okaleczonym. I innymi słowy, to, o czym tutaj czytamy tak naprawdę, to jest bardzo radykalne i zdecydowane wezwanie do świętości. Jezus mówi, że lepiej pozbyć się czegoś dobrego z twojego życia, jeżeli to coś, co może jest dobre, przywodzi cię do grzechu. Tak, jeżeli coś w moim życiu wodzi mnie na pokuszenie, powoduje, że zaczynam myśleć albo robić coś niewłaściwego, to obojętnie jak bardzo ważna byłaby dla mnie ta rzecz, obojętnie jak bardzo potrzebuję tej rzeczy, to lepiej, żebym się jej pozbył. I wiecie, myślę, że niedaleko nam szukać przykładów tego, jak mądre są to słowa. Tak, pierwszą rzeczą, którą pewnie jak część z was może przekonała się w praktyce, w swojej historii, w swojej rodziny albo w swoim życiu, a pierwszą rzeczą, którą robi alkoholik, kiedy próbuje walczyć ze swoim nałogiem, kiedy zdaje sobie sprawę, że ma problem i jest gotowy to przyznać, no to pozbywa się całego alkoholu z domu, prawda? Butelek, które mają jakikolwiek procent alkoholu, wszystkiego się pozbywa. Jeżeli ktoś ma problem z zakupoholizmem albo z hazardem, to pewnie bardzo dobrym pomysłem będzie, jeżeli to nie ta osoba w domu będzie miała dostęp do konta bankowego. Dobrym pomysłem będzie może właśnie to, żeby ktoś inny w tej rodzinie przejął całe sprawy finansowe. I to są oczywiście bardzo klarowne przykłady. Naturalne jest to, chodzi mi o to, że naturalne natomiast jest to, że to, o czym mówi Jezus, niesie ze sobą masę różnych niuansów. I chciałbym poruszyć kilka tematów tutaj, które są niesamowicie praktyczne, ale zobaczcie, jak wiele to ma zastosowań i to, co mówi Jezus, jest niesamowicie szerokie. Myślę, że prawie każdy mężczyzna zgodzi się ze mną, jeżeli powiem, że kiedy mężczyzna ma za dużo czasu i nudzi się w domu, w samotności i nie ma co robić, to przychodzą mu do głowy głównie głupie pomysły, a nie zbyt mądre. I raczej, jeżeli ja wiem i znam siebie, to wiem, że lepiej, żebym miał co robić, żebym miał jakieś zajęcie, żebym miał jakieś obowiązki. Tak? I oczywiście, z jednej strony, jednym rozwiązaniem jest walka z pokusami. Tak, bycie kuszonym to jeszcze nie grzech. Sam Jezus był kuszony i nie było to nic złego. Jedną sprawą jest walka z pokusami. Ja mogę stwierdzić, dobrze, w takim razie będę gotowy na walkę z pokusą i będę całkowicie uprzygotowany i będę z nią walczył i pewnie przyjdzie na mnie taki czas, kiedy będę musiał to robić. Ale zobaczcie, że Jezus mówi coś więcej. Jezus mówi nie tylko bądź gotowy na walkę z pokusą, ale zrób wszystko, żeby do tej pokusy nie dopuścić. Żeby nie było sytuacji w twoim życiu, w których ty jesteś kuszony. Jeżeli ja wiem, że w takim czasie, w takich sytuacjach jest mi łatwiej dopuścić do siebie jakieś złe myśli, jest mi trudniej zwalczyć z czymś, to czemu nie zmieniam sytuacji, która to stwarza? I idąc za tym poprzednim przykładem, czemu siedzę sam w domu i nie mam co robić? Jeżeli za dużo czasu spędzam grając w gry komputerowe albo gry planszowe albo jakiekolwiek inne rzeczy, no to oczywiście mogę żyć w dyscyplinie i z tym walczyć. Mogę próbować nastawiać sobie budzik i ograniczać swój czas i tak dalej. Tak, ale w niektórych sytuacjach i oczywiście nie we wszystkich dużo łatwiej jest po prostu pozbyć się całkowicie tej pokusy. Tak, niektórzy może zdecydują się zrezygnować z mediów społecznościowych albo w pewien sposób je ograniczyć. Ja pamiętam jakiś czas, kilka lat temu powstała na portalu społecznościowym w internecie, na Facebooku, taka grupa dyskusyjna Teologia. Chyba dalej istnieje, ale nie wiem, gdyż nie jestem jej członkiem. Byłem. W każdym razie tam odbywały się różne dyskusje na różne tematy teologiczne. Każdy się mógł wypowiedzieć i każdy też mógł zadać pytanie. No i to powodowało, naturalnie, to były osoby, w tej grupie były osoby z różnych kościołów, z różnych denominacji, o różnej wrażliwości i o różnej teologii. To powodowało oczywiście, że te dyskusje często były zażarte. Ludzie mieli różne opinie i bronili swoich poglądów. No ja w pewnym momencie zauważyłem, że czytając te różne dyskusje, to nie prowadzi mnie do niczego dobrego, tylko prowadzi mnie do złych myśli i prowadzi mnie do tego, że zaczynam w jakiś sposób źle myśleć o ludziach, którzy to piszą. Zaczynam traktować to jako rozrywkę, czytając, jak tam się ludzie przerzucają na argumenty i jeszcze się może ktoś obrazi, a ktoś powie komuś coś niemiłego i to byłoby dla mnie jakąś formą rozrywki. Więc stwierdziłem, Piotr, koniec, wypisujemy się z tej grupy. I pewnie wielu z was, którzy są w tej grupie, nie ma z tym problemu. Ja miałem. Może mamy znajomych, którzy za każdym razem, kiedy się z nimi spotykam, sprawiają, że robię rzeczy, z których nie jestem dumny. Może sposób spędzania czasu z tymi znajomymi jest taki, że nie da się ich przekonać do niczego innego i robimy ostatecznie rzeczy, których ja nie chcę robić. Tak? I w pewnym momencie wcale nie takim głupim może być zastanowienie się nad tym, czy dalej chcę mieć takich znajomych. Tak, może są sytuacje w moim życiu, w których łatwo jest mi obgadywać ludzi. Może są sytuacje właśnie, w których mam swoją koleżankę do plotkowania i jedyne co robimy, to przechodzimy po kolei, po każdej znajomej osobie i zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób ona powinna podjąć tamtą decyzję, albo w jaki sposób się wtedy zachowała, albo co powiedziała i znęcamy się nad tymi osobami. Może to moja praca jest dla mnie bardzo, bardzo ważna, tak? A obecna firma powoduje, że zupełnie zaniedbuje rodzinę. I więc pytanie, które po raz kolejny w takiej sytuacji powinienem sobie zadać, to może powinienem zmienić firmę. Może to nie jest tylko i wyłącznie problem tego, że może nie mogę w żaden sposób negocjować z szefem. Może nie chcą mnie puścić wcześniej. Może chcą i wymagają, żebym robił nadgodzinę. I może to być bardzo trudne. Zmienienie firmy jest bardzo trudne, oczywiście. Ale co jest ważniejsze w moim życiu? I takich przykładów oczywiście można by było mnożyć bardzo wiele. Myślę natomiast, że generalnie rozumiemy, co Jezus ma na myśli. Tak lepiej pozbyć się tego, co prowadzi mnie do grzechu, niż trwając w tym grzechu, zostać na wieczność oddzielony od Boga. Te wszystkie rzeczy, zauważcie, że one nie są po prostu złe. Praca w tej firmie nie jest zła. Rozrywka nie jest zła. Tak? Odpoczynek nie jest zła, nie jest zły. Nauka nie jest zła. Ale kiedy te dobre rzeczy stają się w moim życiu i w moim sercu rzeczą najważniejszą, to w tym momencie ja z dobrych rzeczy robię złe rzeczy. Z rzeczy, które są błogosławieństwem, sam przenoszę je do grupy rzeczy, które są dla mnie przekleństwem, dlatego że one dominują moje życie, dlatego że to są rzeczy, które ja uwielbiam zamiast uwielbiać Boga. I teraz myślę, że za tymi praktycznymi radami stoi pewna bardzo istotna zasada. I to właśnie ona jest kluczem do reszty tego tekstu. Ten fragment jest w miarę skomplikowany, ale zobaczcie, że w istocie i te wszystkie przykłady myślę, że mogą nam ułatwić zrozumienie tego. W istocie to, co Jezus tutaj mówi, to mówi o tym, że lepiej jest poświęcić coś cennego dla ciebie teraz w nadziei, że jest coś innego, co jest lepsze. Tak? Lepiej jest poświęcić, tutaj Jezus używa przykładu ręki, czy nogi, czy oka, czyli cennych rzeczy, wartościowych rzeczy. Jezus mówi, lepiej jest poświęcić coś cennego teraz w nadziei, że to się, brzydko mówiąc, opłaca. W nadziei, że coś cennego, coś jeszcze bardziej cennego, coś dużo bardziej wartościowego oczekuje mnie w przyszłości. I to, o czym mówi Jezus, odwołuje się do idei, która jest obecna od początku Pisma Świętego i jest motywem przewodnim aż do samego końca Pisma. I ta idea to jest idea ofiary, idea poświęcenia. I teraz chciałbym, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Zobaczcie, że pierwszą ofiarą, jakiej jesteśmy świadkami, pierwsza ofiara, którą składają ludzie, o której wiemy, to jest ofiara, która ma miejsce w 4 rozdziale Księgi Rodzaju. I te ofiary składają Kain i Abel. I myślę, że dzisiaj z perspektywy człowieka XXI wieku patrzymy na tę praktykę jako na coś prymitywnego może. A kojarzymy po prostu to z jakimś systemem ofiarniczym, ze świątynią i tak dalej. I chodzi mi o to, że my dzisiaj patrzymy często na te ofiary jako na coś, co ludzie po prostu musieli robić, żeby właśnie w ten sposób uwielbić Boga. I z pewnością tak właśnie było. To uwielbiało Boga. Nie może nam jednak zabraknąć, czy umknąć to, że w istocie ideą ofiary, to o co chodziło w ofierze, od samego początku do samego końca, ideą ofiary jest poświęcenie czegoś bardzo wartościowego i cennego teraz. W nadziei na coś bardziej cennego. I dobrze to tłumaczy list do Hebrajczyków, właśnie omawiając przykład Kaina i Abla. I autor listu do Hebrajczyków w 11 rozdziale mówi: przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdyż Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Więc autor listu do Hebrajczyków, patrząc w przeszłość na sytuację Kaina i Abla, mówi: Abel złożył wartościowszą ofiarę, dlatego że wierzył, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że wszystko, o czym mówi Jezus w tym fragmencie w Ewangelii Marka, to jest radykalne wezwanie. Wezwanie do tego, że ja jako uczeń Chrystusa, jeżeli jestem uczniem Chrystusa, to Jezus wzywa mnie do tego, że pora zacząć poświęcać to, co jest dla mnie ważne i cenne. Pora być gotowym na poświęcenie tego, co jest ważne i cenne. To może być coś złego w moim życiu, co należy usunąć z mojego życia. To może być coś dobrego, co może powinienem poświęcić Bogu. Ostatecznie to jest coś, z czym trudno będzie mi się rozstać. I w tym tekście Jezus podsumowuje to przykładami, które omówiliśmy, ale w istocie wcześniejsze wersy pokazują nam jeszcze jedną rzecz, którą powinniśmy poświęcić. I przyjrzymy się jej teraz, a na koniec zobaczymy, dlaczego w ogóle to jest możliwe, tak jak mówiłem. Wydaje mi się, że Jezus pod warstwą tych przykładów i tej ogólnej zasady na temat tego, że pójście za Bogiem to jest poświęcenie. I w tym poświęceniu powinniśmy żyć. To jest wezwanie do stylu życia, który jest poświęceniem. Wydaje mi się, że Jezus pokazuje nam jedno szczególne poświęcenie, do którego wzywa swoich uczniów. Więc po drugie, co powinienem z tym zrobić? I zaraz to właśnie to zobaczymy. Przyjrzymy się sytuacji, którą Marek, autor Ewangelii, maluje na początku tego tekstu, kiedy uczniowie z Jezusem docierają do Kafarnaum. Tekst opowiada nam historię o uczniach, którzy po drodze rozmawiają ze sobą na temat tego, kto jest najważniejszy. Dyskutują, kto jest może ważniejszy, kto jest mniej ważny. I dzisiaj taka otwarta rozmowa na temat tego, kto jest ważniejszy, wydaje nam się szczytem zuchwałości, prawda? Nie spotkałem się, szczerze mówiąc, nigdy z taką sytuacją, żeby ktoś dyskutował na temat tego, kto jest bardziej wartościowy, ważny i tak dalej. Niemniej jednak oczywiście w naszych sercach to gdzieś tam siedzi. Natomiast w tamtym społeczeństwie, w którym żył Jezus, to nie był temat tabu. Tam bardzo istotna była hierarchia. Wiadomo było, że starszy jest ważniejszy od młodszego i tak dalej, i tak dalej. Więc ci ludzie dyskutują. Dyskutują na temat tego, że kiedy Jezus zasiądzie na tronie, no to przecież ktoś będzie siedział po prawej stronie, a ktoś po lewej stronie. Więc kto będzie miał miejsce gdzie? To jest ważne. I teraz, niemniej, to znaczy uczniowie nie dzielą się swoimi spostrzeżeniami z Jezusem, zauważcie. I bez wątpienia są zaskoczeni i zawstydzeni, kiedy w 34 wersecie Jezus przywołuje ten temat. Nie odpowiadają Jezusowi. Nie przyznają się do tego, że rozmawiali o tym, kto jest ważniejszy. I to jest bardzo ważne. Zobaczcie, że Jezus mówi uczniom, że prawdziwa wielkość wynika ze służenia innym. Że naprawdę wielki jest ten. I tutaj wraca to, o czym mówiłem wcześniej. Naprawdę wielki jest ten, kto jest gotowy na poświęcenie. Naprawdę wielki jest ten, kto jest gotowy zrezygnować z czegoś bardzo cennego teraz. I w tym wszystkim jestem przekonany, że Jezus próbuje zwrócić uwagę swoich uczniów na ludzi, którzy są naokoło nich. I wydaje mi się, że to jest to, do czego Boże Słowo wzywa nas dzisiaj. Żebyśmy zwrócili i zaczęli zwracać uwagę na ludzi naokoło nas. I to może się wydawać oczywiste i proste. To się może wydawać starą prawdą biblijną. Ale czy naprawdę rzeczywiście żyjemy w ten sposób? Czy zwracam uwagę na ludzi naokoło mnie? Jezus mówi tutaj, że musimy zacząć to robić. I to jest dużo ważniejsze, niż nam się wydaje. Nie robimy tego, dlatego że nie uważamy tego za coś ważnego. Wiem, że tego nie robimy, to jest bardzo trudne. Ale ostatecznie wydaje mi się, że nie robimy tego dlatego, że nie uważamy tego za tak ważne, jakim to jest. I to, co jest dla mnie naprawdę interesujące, to jest sposób, w jaki Jezus ilustruje tę sytuację. Czytamy w 36 wersecie o tym, że Jezus wziął małe dziecko w ramiona i mówi, że przyjęcie takiego dziecka jest jak przyjęcie samego Jezusa. I to jest bardzo interesująca sytuacja. No bo co to dokładnie znaczy? Co Jezus chce pokazać uczniom? Nie wiem, czy kiedyś nad tym zastanawialiście. Co takiego próbuje pokazać Jezus uczniom, biorąc małe dziecko w ramiona? Szczególnie to jest intrygujące, dlatego że to, w jaki sposób patrzono na dzieci w tamtych czasach, jest zdecydowanie inne niż sposób, w jaki my dzisiaj podchodzimy do dzieci. Dzisiaj patrzymy na dzieci i myślimy sobie, że są one symbolem niewinności, symbolem bezbronnego bezbronnej istoty, którą trzeba się zaopiekować. Wtedy dziecko nie było symbolem niewinności, nie było symbolem prostoty, nie było nawet często małe dziecko, szczególnie obiektem dumy. Tak naprawdę dzieci miały wtedy bardzo niewielkie znaczenie. Jezus, biorąc to dziecko w ramiona, mówi do swoich uczniów, że prawdziwa wielkość polega na zwracaniu uwagi na tych, którzy liczą się najmniej. I zobaczcie, że cała sytuacja jest bardzo kuriozalna, dlatego że sama obecność dziecka w tym towarzystwie dowodzi właśnie tego, co mówi Jezus. Oni są w domu, razem z uczniami. Jezus siedzi i rozmawiają o rzeczach, które są wstydliwe dla tych uczniów. On ich konfrontuje z ich własnym grzechem. W obecności dzieci, pewnie jakichś kobiet. Jezus w praktyce pokazuje im właśnie to. On mówi, zobaczcie, że ja zapraszam do tej społeczności, do ludzi, którym właśnie, wam się wydaje, że my tutaj mamy jakąś elitarną społeczność 12 mężczyzn czy 13 mężczyzn, którzy są lepsi od innych, ale nie. Siedzimy razem z dziećmi, razem z kobietami. Wszyscy są zaproszeni. Jezus bierze to dziecko na rękę. Dziecko, którego obecność, sam fakt obecności tego dziecka wskazuje na to, że Jezus naprawdę zwraca uwagę na tych, którzy liczą się najmniej. I chciałbym się zatrzymać na chwilę przy tej myśli, dlatego, że to jest coś absolutnie ważnego. I bynajmniej, wiecie, nie chodzi tutaj o to, żeby po nabożeństwie pobawić się chwilę z dziećmi w sali Agape. Znaczy, można to zrobić, to nawet pewnie będzie docenione przez rodziców. Albo zaopiekować się dzieckiem można w akwarium, albo w tygodniu też. Niemniej jednak, wiecie, bracia i siostry, tutaj nie chodzi o to, żeby zacząć służyć ludziom mniej ważnym ode mnie. Tutaj chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że oni nie są mniej ważni ode mnie. Nie chodzi tylko o to, żeby służyć. Chodzi o to, żeby spojrzeć inaczej na osobę, którą mi się wydaje, że jest mniej ważna ode mnie. Chodzi o to, że to, co powinno być dla mnie ważne i istotne, to są potrzeby tej drugiej osoby. A to, co jest dla mnie ważne, najczęściej, to jest dokładnie tak jak w przypadku uczniów. Mój status i moja pozycja, to jak ja się liczę, to który ja jestem w Królestwie Niebios, czy jestem ważniejszy, czy mniej ważny. To, co Jezus mówi swoim uczniom, to jest jedna z najbardziej integralnych cech chrześcijanina. To jest poświęcenie tego, co jest dla to jest poświęcenie tego, co jest dla mnie najcenniejsze dla innych. Poświęcenie nas samych, naszych pragnień, ambicji, uczuć i opinii. Zdaję sobie sprawę z tego, że druga osoba ma swoją niesamowitą godność i wartość. Wiecie, szczególnie to jest ważne w Kościele, który stoi przed wielkim wyzwaniem. Zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie, którzy są w tym Kościele i naokoło tego Kościoła, to jest najcenniejsza waluta, jaką macie. Ludzie, którzy mają różne talenty i obdarowania, różne temperamenty i różne charaktery. I to wszystko jest cudownie i niesamowicie złączone ze sobą. To jest niemożliwe, żeby ta grupa ludzi przez tyle lat mogła razem ze sobą istnieć. Jesteśmy tacy różni i tak wiele sytuacji jest trudnych, ale dzięki Bogu i dzięki Bożej łasce docieramy do tego miejsca, w którym jesteśmy. Ale nie możemy zapominać o tym, że właśnie brat i siostra, że ludzie naokoło nas są najcenniejszą walutą, jaką mamy. Szczególnie kiedy Kościół stoi naprzeciw wyzwaniom. Pamiętajmy o tym. I tak praktycznie w naszym życiu myślę, że jest mnóstwo sytuacji, w których tak trudno jest nam realizować ten pomysł, prawda? Tak trudno jest stwierdzić, że ta druga osoba jest ważna i że ta druga osoba jest tak ważna jak ja, albo ważniejsza nawet. Dużo łatwiej jest nam patrzeć na innych, ale tak naprawdę ich nie zauważać. Właśnie dlatego, że jesteśmy zainteresowani tym, byśmy to właśnie my byli najważniejsi. I wiecie, widzę to przekleństwo w sobie. Widzę to przekleństwo każdego dnia w sobie. Za każdym razem, kiedy nie mam akurat dzisiaj czasu, żeby porozmawiać z kimś, kto potrzebuje tej rozmowy. Za każdym razem, kiedy akurat dzisiaj nie mogę pomóc w przeprowadzce, którą ktoś robi. Akurat dzisiaj, kiedy nie mogę pomóc w zadaniu z matematyki, albo dzisiaj nie mogę pomóc w zaopiekowaniu się dziećmi wieczorem i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że mężowie, żony, jeżeli spojrzymy uczciwie na swoje życie, chyba, że to jest tylko i wyłącznie moje doświadczenie, ale chyba nie. Jeżeli uczciwie spojrzymy na nasze serca, to przyznamy, że są tematy, w których nasz współmarzonek nie ma racji, albo tak nam się wydaje, więc nawet nie warto go słuchać. Nawet nie warto rozmawiać o tym, bo wiemy, że ta osoba druga nie ma racji, więc co będziemy ten temat poruszać, zrobimy po swojemu. Może mamy w pracy albo w szkole tego jednego współpracownika albo tego jednego kolegę, którego nikt nie lubi. Więc i my nie uważamy go za kogoś wartościowego. W każdym z tych przypadków Jezus mówi mi, nie patrz na siebie i to, czego ty potrzebujesz, ale na tą drugą osobę. I to jest szalenie trudne. Ale wiecie, co jest jeszcze gorsze? Wiecie, bracia i siostry, gorsze jest to, czy bardziej przerażające jest to, i to jak moje serce, grzeszne serce, które jest tak bardzo przewrotne, ono zachowuje się dokładnie tak jak uczniowie w tym fragmencie. Zauważcie to, co się dzieje w 38 wersecie. I to jest, kiedy się na tym skupimy, to się na początku może wydawać zabawne, ale to jest naprawdę przerażające. W pewnym sensie smutne. Dlatego, że Jezus mówi uczniom, spójrzcie na innych. O to chodzi. Spójrzcie na innych. To jest Jego przesłanie. I zauważcie, że gdy Jezus mówi uczniom, spójrzcie na innych, to w jaki sposób odpowiada Jan? Jan w 38 wersecie mówi, jest pewien człowiek, który wypędza demony w Twoim imieniu, ale nie chodzi za nami. Po pierwsze, wydaje mi się, że Jan powinien troszeczkę inaczej ubrać to w słowa. Powinien powiedzieć, nie chodzi za Tobą, a nie chodzi za nami. Ponieważ to za Jezusem mamy iść, a nie za innymi ludźmi. Niemniej jednak, to jest niesamowicie przerażające, kiedy Jezus mówi swoim uczniom, kiedy mówi mi, spójrz na innych, to co ja z tym robię? Patrzę na tego, który mi się nie podoba. Zwracam uwagę na ludzi, którzy z jakiegoś powodu mi się nie podobają. Zauważcie, że gdy tylko Jezus zwraca uwagę uczniów na innych, ci rzeczywiście ich dostrzegają, ale dostrzegają ich od razu krytycznie, oceniając ich. Jest ten człowiek, który robi to, co ja chciałbym robić, to, co ja powinienem robić, to, co mi się należy, to, na co ja zasłużyłem i na co ja zapracowałem. To jest to, co mówi Jan. Jezus mówi, zwróćcie uwagę na innych, a on mówi, no jest właśnie ten człowiek. To ja powinienem mieć moc wypędzenia demonów. On nie chodzi za tobą, Jezu. On nie chodzi za nami. On nie jest w naszej paczce. On nie jest w naszej grupie. Zakazaliśmy mu robić to, co robi. Wiecie, Jezus tłumaczy, że to jest absolutnie niewłaściwy i zepsuty sposób myślenia. A jednak tak właśnie działa nasze serce, prawda? Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy spojrzeli w końcu na innych. A kiedy nam się udaje w końcu odlepić wzrok od czubka własnego nosa, to patrzymy najczęściej jako sędziowie albo jako krytycy. Jeden z komentatorów pisze takie zdanie, Jezus mówi tutaj o kosztach uczniostwa, a apostołowie liczą jego zyski. Jezus mówi o tym, co trzeba poświęcić dla Niego, a apostołowie patrzą, co mogą zyskać. I myślę, że wszyscy czujemy powoli, że docieramy w końcu do miejsca, w którym nie pozostaje wziąć tego wszystkiego, co mówi Jezus i zadać tylko jedno bardzo, bardzo trudne pytanie. Jak to jest w ogóle możliwe? Jak to jest możliwe, żebym ja oderwał w końcu swój wzrok od siebie? Jak to jest możliwe, żebym spojrzał na innych ludzi i spojrzał na nich z miłością, spojrzał na nich jako bardziej wartościowych ode mnie, jako ważniejszych ode mnie? I żeby odpowiedzieć na to pytanie, chciałbym, żebyśmy najpierw przyjrzeli się temu, w jaki sposób ten fragment się zaczyna oraz w jaki sposób się kończy. I to z pewnością akurat nie rzuca się w oczy, ale w rzeczywistości zarówno początek tego fragmentu, jak i koniec, one wyrażają bardzo podobną myśl. Pierwsze wersy zapowiadają pasję Chrystusa. Jezus trzykrotnie w Ewangelii Marka zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie i mówi bardzo wyraźnie o tym, że czeka go śmierć na krzyżu i trzy dni w grobie i zmartwychwstanie. I właśnie tutaj w wersetach od 30 do 32 Jezus zapowiada śmierć i zmartwychwstanie. I w istocie te wersy, te pierwsze wersy mówią o tym, że problem, jaki mamy, nasza grzeszna natura wymaga ostatecznej ofiary, ostatecznego poświęcenia. Że problem, z którym ja się mierzę i z którym ty się mierzysz, bracie i siostro, z którym my jako Kościół się mierzymy, problem, z którym się mierzy ten świat, to jest grzech, za który należało zapłacić ostateczną ofiarę, ostateczne poświęcenie. I Bóg zdecydował się poświęcić to, co miał najcenniejszego, po to, żeby nas uratować. Zauważcie jednak, że ostatnie dwa wersje tego rozdziału, one tak naprawdę korzystają z podobnego języka. Mam na myśli tutaj 49 i 50 werset. To jest bardzo enigmatyczne, kiedy Jezus mówi: każdy ogniem będzie osolony. Ale to wyrażenie wywodzi się z obrzędów kapłańskich i dla żydowskiego czytelnika bezpośrednio ono było oczywiste. Przywoływało obraz ofiary. Ofiarę trzeba było posolić oraz ją spalić dla Boga. Więc to, co tu widzimy, zarówno na początku fragmentu, kiedy Jezus zapowiada swoją śmierć, jak i na końcu fragmentu, kiedy wzywa swoich uczniów do posłuszeństwa, to widzimy bardzo podobny obraz. Jezus zapowiada swoją śmierć, swoje własne, ostateczne poświęcenie i pierwszą rzeczą, którą chcę tutaj powiedzieć, jest: naśladujcie mnie. Tak jak Jezus poświęcił swoje święte i nieskazitelne życie dla Kościoła, tak my, jako Jego uczniowie, mamy poświęcać się dla innych. I to jest to, o czym mówiliśmy dotychczas. Ale myślę, że to jeszcze nie w pełni odpowiada nam na pytanie, jak to jest w ogóle możliwe. Dlatego, że oczywistym jest to, jak się zastanowimy nad swoim życiem, że to nie jest łatwe. To jest bardzo, bardzo trudne. Poświęcenie się dla innych osób, myślenie o innych osobach, nie skupianie się na sobie, to jest niesamowicie trudny temat. I w samym sercu tego fragmentu, w wersach od 40, znaczy wersety, leżą wersy 41 i 42, nie zwróciliśmy jeszcze większej uwagi na te wersety. Kiedy je przeczytamy, można zauważyć, że pomimo tego, że mają one różną od siebie składnię, to tak naprawdę są one w pewnym sensie monotematyczne. Możemy je przeczytać jeszcze raz. 41 i 42 werset mówią praktycznie o tym samym. Są trochę przeciwstawne, ale jednak są podobne. Czytamy, że albowiem kto by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. A kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. Wydaje mi się, że te dwa wersety na swój sposób, na dwa różne sposoby mówią o tym samym. W pierwszym Jezus zapewnia, że całe dobro, które wyrządzimy drugiej osobie, nie zostanie niezauważone. A w drugim dodaje, że również zło, które ktoś wyrządza, nie jest zapomniane. Jezus mówi o tym, że to, co robimy, ma znaczenie. I dlaczego to ma znaczenie? Widzicie to, co się tutaj dzieje? Jezus zapewnia, że to On, sam Jezus Chrystus, zdecydowanie zwraca uwagę na to, co dzieje się z Jego ludźmi. Że jeżeli mi dzieje się krzywda, Jezus o tym wie i pamięta. Jeżeli mi dzieje się coś dobrego, to Jezus o tym wie i pamięta. I myślę, że te dwa krótkie wersy tak naprawdę są kluczem tego fragmentu. Dlatego, że wiecie, jak to jest możliwe, żeby poświęcić to, co moje, dla innych. Jak to zrobić? Jak się zdobyć na coś takiego? Skoro poświęcenie jest tak bardzo ważne, skoro mamy żyć w tym poświęceniu, skoro ja mam być gotowy rzeczywiście na poświęcenie, jak ja mam to zrobić? Jak mam przezwyciężyć mój własny egoizm, moją pychę, dumę, moje pragnienia serca, moje ambicje? Jak mam zwalczyć ten naturalny instynkt, żeby troszczyć się o samego siebie? Przecież to jest niemożliwe. Chyba, że ktoś inny najpierw zadba o mnie. I najpiękniejszą wiadomością i jedynym sposobem, by to, o czym mówił Jezus, mi się udało, jest to, że sam środek tego fragmentu zapewnia, że to Jezus o mnie zadba. Sam środek tego fragmentu mówi mi o tym, że ja mogę przestać troszczyć się o samego siebie. Ja mogę zacząć poświęcać samego siebie i swoje rzeczy dla innych. Ja mogę zacząć myśleć najpierw o innych, a dopiero potem o sobie. Ja jestem do tego zdolny nie dlatego, że tak trzeba, tylko dlatego, że sam Jezus Chrystus dba o mnie najpierw. Że ja mogę zaufać, że On zatroszczy się o mnie. Że On na krzyżu zatroszczył się o mnie i że On dalej żyjąc troszczy się o mnie każdego dnia. I to jest dopiero to, co może mnie uzdolnić do poświęcenia. To jest dopiero to, co może mnie przekonać do poświęcenia i może mnie popchnąć do tego, żebym wyłożył samego siebie dla innych. Dlatego, że muszę być pewny, że za moim aktem poświęcenia, za moim posłuszeństwem, za moim pójściem za Chrystusem, tak jak mówi autor listu do Hebrajczyków, za moją wiarą idzie coś większego, że ja nie robię tego na marne, nie robię tego dlatego, że może się uda, nie robię tego z jakąś wątłą nadzieją na przyszłość, robię to dlatego, że jestem pewny nagrody, którą mam w Chrystusie, jestem pewny tego, że Chrystus o mnie dba. Najważniejsze przesłanie tego fragmentu mówi o tym, że na Chrystusa muszę się zdać, dlatego że tylko w Nim jest moja nadzieja. Więc podsumowując, to co ja tutaj próbuję pokazać w tym dosyć skomplikowanym fragmencie, to jest to, że ja muszę zacząć zwracać uwagę na ludzi naokoło mnie. Muszę zacząć być gotowy do poświęcenia. Muszę zacząć być gotowy do tego, żeby myśleć o nich, jako o tych ludziach, o wszystkich ludziach naokoło mnie, jako o kimś wartościowym i o kimś, kto ma swoją godność. Muszę być gotowy na to, żeby poświęcać się dla nich. Muszę być gotowy na to, żeby ich słuchać i na to, żeby uczyć się im służyć. Ale to jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zdam sobie sprawę z tego, że Jezus zaopiekował się mną najpierw, że ja mogę już przestać myśleć tylko o sobie, że ja mogę przestać myśleć tylko i wyłącznie o tym, co jest dla mnie dobre i dla mnie wartościowe, czego ja potrzebuję. Dlatego, że jest ktoś dużo większy i dużo mądrzejszy, kto się mną zaopiekował. Ktoś, kto oddał swoje życie za mnie, ktoś, kto poświęcił samego siebie i dokonał największego poświęcenia, ostatecznego poświęcenia, największej ofiary, po to, żebym ja nie zginął, ale mógł żyć. Chciałbym zostawić nas wszystkich z jednym krótkim zdaniem, które pisze Jakub w swoim liście w 4 rozdziale. Zdaniem, które jest moim życzeniem dla nas wszystkich i ogromną modlitwą. I właśnie w obecnym okresie ja tak bardzo głęboko wierzę w to, że Kościół potrzebuje tego, szczególnie przed wyzwaniami, przed którymi staje. Jakub w 4 rozdziale, w 10 wersie pisze: uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Zaufajcie Mu w to, że możecie się uniżyć. Zaufajcie Mu w to, mu w tym, że On was wywyższy, jeżeli tylko oddacie Mu wszystko to, co macie. Że On was wywyższy, On o was zadba, On ma nagrodę, ma coś dużo, dużo lepszego niż to, na co ty mógłbyś kiedykolwiek zapracować. On ma coś dużo, dużo cenniejszego niż ja mógłbym sobie w ogóle wyobrazić. ja nie jestem w stanie zrobić niczego w swoim życiu, co było bardziej wartościowe niż to, co ma dla mnie Chrystus. To jest bardzo... I musimy żyć w zaufaniu i w oparciu właśnie o to, że tak jest. Inaczej nie damy rady. Jeżeli nie zaufam w to, że Chrystus się mną opiekuje, że bez Niego nie dam rady, to nie ma szans. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Niech was Bóg błogosławi. Modlimy się z moją żoną o was i bardzo, bardzo wam błogosławimy. Powstajmy do modlitwy.